cel naszego ostatecznego działania. Proszę zobaczyć w tym fragmencie, ile tu już jest takich subtelnych rzeczy powiedzianych. Na przykład to, że mogą być takie myśli, które skłaniają nas, żebyśmy spełniali przykazania po to, żeby się podobać ludziom. Znamy to też z Ewangelii. Pan Jezus to piętnuje. A więc w wypełnianiu przykazań przeszkadzają złe myśli. Czyhają, kuszą, żeby człowiek porzucił tą drogę. I napiętnowane jest właśnie takie działanie człowieka, które ma na celu przypodobanie się innym ludziom. Taka motywacja, zdaniem Ewagriusza, niszczy cel ascezy. Zatem człowiek, który nie zachowuje przykazań z miłości ze względu na Pana Boga, ale kierują nim fałszywe pobudki, nie jest w stanie dojść do celu praktyki ascetycznej. Ale Ewagriusz mówi, oczywiście zachowywanie przykazań to nie wszystko. On dodaje od razu taką myśl. Spełnianie przykazań nie wystarcza dla doskonałego uzdrowienia władz duszy, jeśli też nie pojawią się w umyśle odpowiednie im myśli. Czyli od razu widzimy tutaj tak, że mogą być złe myśli, ale są też dobre myśli. Dlatego proszę zobaczyć, że w tradycji monastycznej tak bardzo cenione jest co? Jeszcze potem o tym powiem. Rozróżnianie myśli. Ja nie mam wpływu na to, że myśli przychodzą, ale mam wpływ na to, żeby je rozróżniać i żeby za jednymi chodzić, a inne odrzucać. I dlatego stąd praktyka kierownictwa duchowego, stąd praktyka wyjawiania myśli, stąd praktyka poddania się Ojcu Duchowemu. Ja do tego jeszcze później dokładnie to wytłumaczę. Z przykazaniami związane są cnoty. Początkiem zachowywania przykazań, Ewagriusz mówi, jest nabycie cnót, przez które zostają zwyciężone wady albo namiętności. On troszkę w różnych tekstach zamiennie używa tych pojęć. Wada, namiętność. Bardziej rozumiemy, dzisiaj to łatwiej nam jest te pojęcia zrozumieć. Cnota, bo to raczej, myślę, nie ma problemu. I wada. Wada to jest troszkę taka jego namiętność. Cnoty oczyszczają duszę i pozostają w niej. Dzieje się tak dlatego, że są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania duszy i są przedmiotem działania władz duszy. Harmonię władz duszy w kontekście cnót opisuje jeden z tekstów. Chyba Państwu tego nie dałem, ale proszę zobaczyć, czy jest praktyka ascetyczna numer 89. Nie ma. Czy jest? To przeczytam, dobrze? To jest taki opis tego, jak człowiek praktykuje przykazania i cnoty i co ma się stać we mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o cnoty. Do jakiego stanu mam dążyć? Mówi tak, dusza rozumna, to żeśmy sobie tu wyjaśnili, składa się z trzech części, według naszego mądrego mistrza. I teraz mówi tak, o każdej z części duszy, jakie pojawiają się w niej cnoty. Kiedy więc w części rozumnej rodzi się cnota, nazywa się roztropnością, bystrością i mądrością. Czyli w części rozumnej mamy takie cnoty. Kiedy w części pożądliwej, powściągliwością i wstrzemięźliwością. Kiedy w części popędliwej, męstwem i miłością. Sprawiedliwość tymczasem jest wspólna dla wszystkich trzech władz duszy. I teraz dalej to rozwija. Dziełem roztropności jest dowodzić w walce z przeciwnymi mocami, osłaniać cnoty i stawiać czoła wadom, a także rozporządzać tym, co moralnie obojętne. Dziełem bystrości jest z kolei harmonijnie kierować wszystkim, co jest pożyteczne w drodze do celu, a mądrości kontemplować racje bytów cielesnych i bezcielesnych. Dziełem powściągliwości jest patrzeć beznamiętnie na rzeczy, które wzbudzają w nas nierozumne wyobrażenia. Natomiast dziełem wstrzemięźliwości odrzucić z radością wszelką rozkosz podniebienia. Dziełem męstwa jest nie bać się wrogów i trwać niewzruszenie w obliczu niebezpieczeństw. Dziełem miłości jest zachowywać się wobec każdego obrazu Bożego niemal w ten sam sposób, jak wobec wzoru. Wreszcie dziełem sprawiedliwości jest doprowadzić wszystkie części duszy do zgodności i harmonii. Nie chodzi o to, żebyśmy wszystko teraz zapamiętywali, tylko chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że w każdej z tych części duszy ma powstać cnota. I każda z tych cnót według niego ma jakieś swoje zadanie. I tak naprawdę to, co powiedział na końcu, generalnie chodzi o to, żeby zapanowała pewna harmonia w człowieku. I on powie, że walka ze złymi myślami ma sięgnąć aż do korzenia, czyli właśnie do usunięcia tych wad, czyli tych namiętności, poprzez praktykę cnót, czyli przeciwną jej postawę. To jest może taka konkretna sprawa, którą można wykorzystać w naszym doświadczeniu. Czasami można się spotkać z tym, że ktoś ma jakąś wadę, widzi u siebie jakąś wadę, na przykład, że jestem leniwy albo że jestem pyszny. I oni by powiedzieli tak, jeśli widzisz taką wadę, to możesz ją zwalczyć w ten sposób, że praktykujesz przeciwną do niej cnotę. Czyli jeśli widzisz w sobie na przykład pychę, to masz za zadanie praktykować pokorę i prosić Pana Boga o pokorę. Jakie są te przeszkody jeszcze, które wymagają oczyszczenia? No i tutaj dochodzimy do tego pojęcia, które jest tak ważne dla niego, czyli namiętności. W tekście, w jego traktacie o różnych rodzajach złych myśli, on definiuje w taki sposób namiętność. Proszę posłuchać. Jest to przyjemność wroga człowiekowi, zrodzona z wolnej woli i przymuszająca umysł, aby źle używał Bożych stworzeń, a którą odcina, jak się wierzy, prawo Boże. Przyjemność, ale uwaga, wroga człowiekowi. Nie każda przyjemność jest mi przyjazna. I kluczowe jest to sformułowanie, aby źle używał Bożych stworzeń. Czyli on rozumie namiętność jako taką postawę, gdzie ja źle używam czegoś, co jest mi dane, co jest stworzone. Rzeczy, ludzi, w cudzysłowie, używam, no właśnie. Czyli namiętność sprawia, że źle używamy tego, co jest dobre. I myślę, że możemy sobie tu dać wiele takich przykładów naszych. Kiedy mamy coś, co jest dobre, ale źle tego używamy i staje się to złe, tak naprawdę. Pójdźmy krok dalej i chciałbym teraz troszkę rozszerzyć nasz ogląd tych namiętności, odwołując się do doświadczenia ojców pustyni w ogóle, nie tylko Ewagriusza. Czyli taki troszkę bierzemy mały nawias. Tak jak powiedzieliśmy, Ewagriusz nie upatrywał zła w samej naturze ludzkiej, ale właśnie w tym, że źle z niej korzystamy. Ojcowie pustyni i często różni inni autorzy mówili nie tyle o umyśle, tylko mówili o sercu. Myślę, że to znamy takie określenie. To jest określenie bardzo biblijne. Mówimy o sercu w Biblii jako pewnym centrum człowieka, centrum osobowości. Oni mówili o sercu. Dlatego szkoda, że nie ma tutaj książeczki. Bardzo Państwu polecam taką małą książeczkę, bardzo prosto napisaną, bardzo pożyteczną. Autor się nazywa Szpidlik, już chyba nieżyjący. Wydało to kiedyś w drodze. Sztuka oczyszczania serca. On tam się odwołuje do doświadczenia między innymi ojców pustyni, ojców kościoła i właśnie o tym trochę mówi. Jeden z ojców pustyni, Abba Pambo, miał takie fajne imiona różne, powie tak, jeśli masz serce, możesz być zbawiony. Genialne. Masz serce? Mam. To możesz być zbawiony. I cała walka duchowa dla nich ma prowadzić do oczyszczenia serca. Ale właśnie w tym rozumieniu, nie tylko takim naszym, że to jest jakaś siedziba uczuciowości, tylko w tym znaczeniu biblijnym jako centrum człowieka, takie miejsce, gdzie człowiek naprawdę jest sobą przed Panem Bogiem, jako miejsce, które jest kluczowe w życiu duchowym. I cała walka, zmaganie, asceza ma prowadzić do oczyszczenia ze skłonności do zła. I Ewagriusz powie coś podobnego, tylko on używa pojęcia, to się już tu przewijało, beznamiętność. Takie pojęcie, które nam się wydaje dziwne, bo znaczy to, co to znaczy ta beznamiętność? Znaczy, że ja mam być takim mnichem, się stać jakimś buddyjskim, który jest taki oderwany od rzeczywistości i tak beznamiętnie do wszystkiego podchodzi? Nic podobnego. Apateia po grecku to jest termin stoicki. Patos to jest namiętność. A patos, czyli nienamiętność, bez namiętności, czyli chodzi o taki stan, który jest wyzwoleniem z tych wszystkich przywiązań, złego korzystania ze stworzeń i który jest celem praktyki ascetycznej. Czyli celem praktyki ascetycznej, mówi Ewagriusz, jest beznamiętność, greckie apateia. Ale właśnie nie w znaczeniu obojętności, tylko człowiek beznamiętny jest to ktoś, kto jest prawdziwie wyzwolony od złych przywiązań, od tych wszystkich rzeczy, spraw, które nie pozwalają mu w pełni kochać. Zresztą jest też taka różnica między w rozumieniu namiętności u autorów wschodnich i zachodnich. Ewagriusz, jak wiemy, jest autorem wschodnim. Właśnie wschodni autorzy, tak jak Ewagriusz, tak rozumieją namiętność, jak przed chwilką powiedziano, czyli pewną skłonność do zła, z którą trzeba zwalczyć. Natomiast zachodni mówią o namiętności jako wszelkim pociągu zmysłów ku dobremu albo ku złemu. I nie trzeba ich zniszczyć, tylko trzeba raczej je poddać kontroli. To jest taka subtelna różnica. Wschód i zachód, tak trochę patrzę. My jesteśmy na wschodzie. A więc jeszcze raz, dodając, namiętności nie rozumiał więc nasz autor w sensie dzisiejszym, a więc jakiegoś intensywnego uczucia, afektu, ale pojmowałbym jako nienaturalne, chorobliwe przywiązanie człowieka do określonej rzeczy, osoby, wartości. Czyli namiętność jest pewną grzeszną strukturą w człowieku, jakimś nieładem w jakiejś części duszy, psychiki, wadą, która prowadzi do grzechów myślą i uczynkiem. Jaki jest cel? Cel jest taki, żebyśmy osiągnęli panowanie tego, co duchowe, nad tym, co fizyczne. To jest to, co mówi Paweł. Życie według ciała, życie według ducha. Jeśli żyjemy według ciała, poddajemy się ciału, poddajemy się temu, co jest w nas niskie. Jesteśmy niewolnikami namiętności. Także w tym naszym dzisiejszym rozumieniu popędów, grzechów, pragnień, pożądania i tak dalej. Jeśli żyjemy według ducha, to jest szansa, że duch bierze pod kontrolę psychikę i ciało. I wtedy dochodzi do pewnej harmonii. A więc to duch ma panować nad ciałem, a nie ciało nad duchem. Jeśli ciało panuje nad duchem, nad człowiekiem, no to mamy dramat. I nie trzeba szukać daleko. To jest, myślę, że zwłaszcza to, co dotyczy ciała i grzechów z ciałem, jest jakimś strasznym grzechem, bólem wielu ludzi współczesnych. Jakaś nieumiejętność wielka i dramat nieradzenia sobie z cielesnością, z seksualnością i tak dalej. Kultura oczywiście nam w tym nie pomaga, ponieważ nas bombarduje obrazami, pokusami i nie pozwala nam i nie pomaga, żeby sobie z tym poradzić. Raczej mówi tak, masz pójść za tym, bo wtedy będziesz wolny. No to idź za tym, zobaczysz, co będzie. A więc duch ma panować nad ciałem. Powiedzieliśmy wcześniej, że na skutek pierwotnego upadku człowieka, ja chyba nie czytałem tego tekstu, ale to nieważne, czyli można powiedzieć grzechu pierworodnego, człowiek w pewnym sensie się rozczłonkował. Czyli ciało ciągnie w jedną stronę, duch ciągnie w drugą stronę, no i to jest dramat. Tak jak rozrywanie końmi kiedyś, tak? Na potopie też było rozrywanie końmi. To jest coś takiego. Wyobraźmy sobie, że tak jest tylko we mnie. Czyli nastąpiła, jak powiedzielibyśmy współczesnym językiem psychologicznym, dezintegracja osobowości. I asceza, praktyka ascetyczna, ma na celu scalenie wewnętrzne człowieka, osiągnięcie jedności. I tutaj genialną rzecz mówi profesor Wiprzycka, którą tu już przywoływałem, która tłumaczy sens słowa mnich, monachos oraz mnisi, monachoi, w ten sposób. Monachoi to są ludzie zintegrowani wewnętrznie, to są ci, którzy są jednym, od monos, dla których ważna jest tylko jedna rzecz, to znaczy dążenie do Boga. Genialne jest to tłumaczenie. Proszę zobaczyć. Można tak trochę sparafrazować to i powiedzieć, że mnich to jest ten, kto wie, czego chce. I rzeczywiście dąży do tego ze wszystkich sił. I w takim sensie każdy z nas powinien być mnichem. To znaczy życzyłbym sobie, mówię o sobie, żebym był takim człowiekiem, który wie, czego chce, wie, że chce być z Panem Bogiem i dąży do tego ze wszystkich sił. Zatem wracając, praktyka ascetyczna jest oczyszczeniem duszy właśnie z tych namiętności. A więc namiętności albo wady są chorobami, a zdrowiem jest beznamiętność, brak przywiązań, ale też cnoty, które mają się pojawić w miejsce wad na drodze ascezy. W innym miejscu Ewagriusz powie o stanie pokoju duszy, bo to w różnych miejscach, w różnych kontekstach też to opisuje. Mówi tak, są dwa stany pokoju duszy. Jeden wyrasta z naturalnego zasiewu cnót, drugi powstaje, gdy wycofują się demony. Ciekawe. Pierwszemu towarzyszy pokora ze skruchą, łzy, bezgraniczne pragnienie Boga i niezmierna gorliwość pracy. Drugiemu natomiast próżna chwała wraz z pychą wskutek zniknięcia innych demonów pociągające mnicha do upadku. To też w tym fragmencie wychodzi genialna jego znajomość subtelności tego, co się w nas dzieje. Proszę zobaczyć. Jakby ktoś chciał zapytać, no to jak to jest ze mną? Czy ja mam już ten pokój duszy, czy nie? No to zobacz. On mówi tak. Pierwszemu towarzyszy co? Pokora. Skrucha, łzy. Ojcowie pustyni często mówili o darze łez. Mówili nawet, żeby o to prosić. O dar łez. Pragnienie Boga i niezmierna gorliwość pracy. To są owoce. A drugiemu próżna chwała wraz z pychą wskutek zniknięcia demonów. To może być prawdziwie, że ja się z czymś uporałem, ale jeśli ja wpadam wtedy w pychę, no to generalnie przegrywam. Jeszcze później o tym też powiem, kiedy sobie już konkretnie scharakteryzujemy ten jego oryginalny pomysł, mianowicie 8 myśli grzesznych, z których wzięły początek nasze 7 grzechów głównych. Co jeszcze człowiek oprócz tej praktyki przykazań i praktykowania cnót ma robić na tym etapie? Ano, Ewagriusz mówi jeszcze o takich pomocach w walce jak modlitwa, czytanie pisma, czuwanie, post, ale też dzieła miłosierdzia, jałmużna, szczera gościnność, ale także praca fizyczna. Nie na darmo w wielu klasztorach kontemplacyjnych do dziś pozostaje ważnym elementem dnia jakaś część, jakiś czas przeznaczony na pracę ręczną. A więc takie są pomoce. I bardzo istotna sprawa w tym wszystkim jest rzeczywiście kwestia kierownictwa duchowego, o którym on mówi. I teraz chciałbym troszkę o tym powiedzieć, ale w powiązaniu właśnie z myślami. Troszkę jeszcze nawiążę do właśnie tradycji ojców. U nich tak było, że w centrum zgromadzenia mnichów był właśnie ojciec duchowy zwany Abba. To w języku koptyjskim znaczy ojciec lub starzec. Grecki odpowiednik to jest Geron. Oczywiście na pustyni były też matki. Były Ammy, Amma. To jest matka duchowa. Generalnie to jest ktoś, kto jest doświadczony, kto wie, kto też już pewną drogę przeszedł. Czyli taki mnich właśnie doświadczony, do którego inni przychodzili po radę i prosili, tak jest wiele razy się tak apoftegmaty zaczynają, Abba, powiedz mi słowo. Czasami przyjechali z bardzo daleka, wiele dni czy nawet tygodni jechali, żeby zapytać Abba, powiedz mi słowo, co mam czynić? On mówił, wracaj i rób to, co robisz na przykład. Proszę zobaczyć, proszę się, dobrze, że się Państwo uśmiechają, ale proszę zobaczyć, że oczywiście to nas może śmieszyć. Natomiast co tu jest istotnego, co my też zatraciliśmy trochę, mniej lub bardziej, to nie chodziło o to, to też, że ten Abba był kimś, kto naprawdę miał w sobie wielką mądrość i jakieś doświadczenie. Ale bardzo ważne, tak samo ważne w takim spotkaniu było to, co było po stronie człowieka, który prosi. Jeśli on miał wiarę, pokorę, a przede wszystkim wiarę, że to, co usłyszy, jest rzeczywiście do niego skierowane, to mogły się dziać właśnie niezwykłe rzeczy. Proszę zobaczyć, jak często jest w naszych spowiedziach na przykład, że spowiadamy się, nic wielkiego nie usłyszymy, jakiejś nauki, która jest jakaś niezwykła, ale jeśli w nas jest wiara, że to jest człowiek, przez którego Pan Bóg działa, to mogą się dziać niezwykłe rzeczy. W prostocie słowa mogę być tak dotknięty, że to jest absolutnie przemieniające. I warto, żebyśmy nie tylko oczekiwali właśnie jakiejś mądrości, która jest taką mądrością, powiedziałbym, trochę oderwaną od rzeczywistości, jakąś niezwykłą, z jakimiś fajerwerkami. Tu często to, co najważniejsze, dzieje się w przestrzeni wiary, w przestrzeni takiego prostego spotkania i prostego słowa, które jest wypowiadane. A więc w tradycji ojców i w apoftegmatach, może wyjaśnię, bo też może nie wszyscy wiedzą, apoftegmaty to jest zbiór pism ojców pustyni. W tym momencie po polsku chyba mamy 3 tomy. Kolekcja alfabetyczna, systematyczna. Generalnie to są takie zapis takich krótkich historii, spotkań, nauk ojców pustyni. Czyli w tych apoftegmatach w centrum mamy kwestię kierownictwa duchowego, które przez mnichów doprowadzone było, można powiedzieć, do perfekcji. I istotnym elementem tego kierownictwa było tak zwane wyjawianie myśli. Exagoreusis. Czyli było to coś w rodzaju spowiedzi, albo raczej duchowego kierownictwa, otwarcia serca, sumienia przed Ojcem Duchowym, który miał pomóc w rozróżnianiu myśli. To była właśnie rozmowa ucznia z Ojcem Duchowym. I te myśli to były różne pragnienia, uczucia, wspomnienia, wyobrażenia. I ojcowie bardzo mocno sobie zdawali sprawę z tego, że samo mówienie, samo wyjawienie już jest związane z jakimś uzdrowieniem. No, trochę to nam zalatuje taką psychologią dzisiejszą, spotkanie z psychologiem czy z psychoterapeutą, ale oni tak mieli. Znaczy, oni tego oczywiście tak nie nazywali, ale taka praktyka, myślę, że aż do naszych czasów, w tradycji monastycznej jest. To znaczy, że jest moment spotkania z Ojcem Duchowym, któremu ja wyjawiam nie tylko grzechy, bo on nie musi być kapłanem, ale myśli. Czyli te wszystkie pragnienia, uczucia, wyobrażenia. Proszę zobaczyć, jak dużo o nas mówią na przykład nasze pragnienia. Dużo więcej czasami mówią niż nasze grzechy. O tym, co się w nas dzieje. Dlatego oni taką mieli praktykę, ponieważ zdawali sobie sprawę, że, tak jak powiedziałem, to jest uzdrawiające, zwłaszcza kiedy na przykład odkrywamy motywy naszego postępowania w jakiejś sferze. Coś, co robimy na przykład nieświadomie, czego sobie nie uświadamiamy do końca. I Ewagriusz rzeczywiście, tak jak ojcowie, przyjmuje to przekonanie, że głównym wrogiem duszy są myśli, te logismoi, które nie pozwalają się skupić na tym, co najważniejsze i które warto wyjawiać komuś, kto jest doświadczony. One mają jeden wspólny rdzeń, wywodzą się z nieuporządkowanej miłości własnej i wprowadzają nas w fałszywy świat, w którym wszystko obraca się wokół nas i nawet niekiedy prowadzą nas do Pana Boga, który jest fałszywym Panem Bogiem. I tu jest jego genialna koncepcja i chciałbym teraz o tym powiedzieć. I bardzo oryginalna, chociaż ja do końca nie wiem, też tego gdzieś tam nie szukałem. Są pewnie jakieś próby badania, gdzie są źródła tej koncepcji, na ile to było tylko jego, nie tylko. W każdym razie to jest na pewno tak, że on tą koncepcję właśnie 8 złych myśli jako pierwszy w takiej formie przedstawił. I to jest ważne, że z koncepcią właśnie tych 8 myśli Ewagriusza, one później w historii teologii chrześcijaństwa zostały zmienione. Grzegorz Wielki połączył tristitia, smutek, acedia, to zniechęcenie w jedno i powstał nasz dzisiejszy katalog 7 grzechów głównych. Po prostu. Czyli wad i namiętności, które właśnie w takiej postaci dzisiaj znamy. I teraz jest tekst, który Państwo mają też na kartkach. Proszę sobie wziąć. Proszę zobaczyć, że on nie mówi o grzechach. tylko mówi o myślach. Mówi tak, jest w sumie 8 głównych złych myśli, do których sprowadza się każda grzeszna myśl. Czyli on twierdzi, że tak naprawdę wszystkie myśli złe, grzeszne, możemy sprowadzić do tych 8 najważniejszych. Pierwsza, ciekawe, że pierwsza, jest myśl o obżarstwie. A po niej o nieczystości. Trzecia jest namową do chciwości, czwarta smutku, piąta gniewu, szósta acedii, czyli duchowego zniechęcenia, siódma próżnej chwały, ósma pychy. I dalej mówi tak, to jest bardzo ważne, czy owe myśli dręczą naszą duszę, czy nie, to nie zależy od nas. Ale czy trwają, czy nie, czy wzniecają, czy też nie wzniecają namiętności, to zależy od nas. Czyli krótko mówiąc, nie mam wpływu na to, czy te myśli przychodzą, ale mam wpływ na to, co ja z nimi zrobię. To jest też ważne pytanie, myślę, w życiu duchowym jak najbardziej, żeby mieć świadomość tego, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. A więc nie mamy wpływu na to, że myśl się pojawia, nawet że nas dręczy, tak jak nie mamy wpływu na pojawiającą się pokusę. Natomiast mamy wpływ na to, co robimy z tą myślą. Dlatego jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. W tradycji ojców tak ważny, tak cenny był dar rozróżnienia myśli, discretio, traktowany wręcz jako taki najważniejszy charyzmat. Rozróżniać myśli, które się pojawiają. Myśl może wzniecić namiętność, czyli prowadzić do stałego sposobu postępowania, który staje się wadą, czymś w rodzaju klatki. I tu jest ten problem, który Ewagriusz też pokazuje. Czyli jeśli jest tak, że ta zła myśl nie zostanie odparta, ona staje się wadą, staje się namiętnością, staje się pewną grzeszną strukturą w człowieku, która nas zniewala. I kolejna rzecz ciekawa, którą Ewagriusz dopowiada, jest taka, że według niego myśli funkcjonują trochę na zasadzie domina. Nie wiem, czy Państwo sobie kiedyś próbowali, tak jakby czasami w telewizji, takie zestawiali całe z domina. Jeden potem pyk i potem przez kilka minut domino. Coś takiego jest też według niego w sferze tych złych myśli. I teraz króciutko dam taki pokaz tego domina. Trochę odwołując się do takiej książeczki, niedawno wyszła o kierownictwie duchowym u ojców pustyni benedyktyna ojca Chiżyckiego. Bardzo fajna książeczka, taka malutka. On trochę to tak komentuje. No więc zacznijmy od obżarstwa. Myślę, że to jest od razu tak, że można sobie to gdzieś tam, ten opis przyłożyć do własnego doświadczenia. Proszę się nie wystraszyć. A trochę to jest takie, powiedziałbym, mocne. No więc tak, mamy obżarstwo. To znaczy, właśnie to jest pytanie, na ile to dosłownie rozumieć, a na ile trzeba to szerzej rozumieć. I niektórzy komentatorzy właśnie rozumieją to troszkę szerzej. Czyli chodzi o jakąś pogoń za luksusem, wystawnym trybem życia, za dobrym jedzeniem w obfitości i za tym wszystkim, co sprawia nam właśnie taką przyjemność. Że tego szukamy. Chcę dobrze zjeść. No normalne, no chcę iść na kebab, lubię kebab. I ciekawe jest, że jeśli na to, temu się poddajemy, okazuje się, że pojawia się nieczystość. Znów, nie chodzi tylko o sferę seksualną, chociaż też, którą należy rozumieć w powiązaniu z poprzednim stanem. To znaczy, jeśli ulegamy takiemu stylowi światowego życia, to konsekwencją, Ewagriusz powie, będzie atak pożądania, nieuporządkowanego pragnienia, które wyraża się przede wszystkim w pragnieniu posiadania, zawładnięcia człowiekiem, jego ciałem, duszą, szukaniem czegoś albo kogoś, kto znieczuli naszą samotność i da nam chwilę zapomnienia. I oczywiście seks jest tą taką bardzo pierwszą, namacalną sprawą, której czasem człowiek ulega. Ale już mówi o pożądaniu odmiennych ciał, chociaż dzisiaj to niekoniecznie jest oczywiste. Dalej z nieczystości wyłania się chciwość. Chcę więcej. A więc Jakaś żądza posiadania coraz więcej w różnych sferach, także pragnienie władzy, kontroli innych. Świat jawi mi się jako takie miejsce różnych rzeczy, które musimy zdobyć, gdyż inaczej nie będziemy szczęśliwi. Proszę popatrzeć, jak często nam się to wmawia, że jeśli czegoś nie będę miał, nie kupię, nie wezmę, nie będę szczęśliwy. Oczywiście to ma też odniesienie do życia duchowego. I to jest już subtelne kruszenie, że jeśli czegoś tam nie osiągnę, to nic nie osiągnę. I mamy chciwość na płaszczyźnie duchowej. To jest coś strasznego. Jest 3 serie rekolekcji u Dominikanów. Idę na 3, chociaż pierwsze są dla poszukujących, drugie dla małżeństw, ale idę na wszystkie. Chciwość duchowa. Chcę jak najwięcej doświadczyć, dowiedzieć się. Ponieważ okazuje się, że jednak to nie jest możliwe, żeby wszystko osiągnąć, pojawia się smutek, który często wprowadza nas w kryzys, w depresję, w poczucie frustracji, że nic nam się nie udaje. I naturalne jest, i to kolejna wada czy myśl, że na ten smutek i na to, że nam się nie udaje, reagujemy gniewem. Na bliźnich, że mnie nie doceniają. Na Pana Boga, że takie życie mi zgotował. Na siebie, że mi się nie udaje. Dlaczego mi się nie udaje? I gniew jest czymś, co zaślepia. On w tekście o poznaniu, Gnosticus, daje taki bardzo sugestywny obraz. Mówi, że ten, kto się gniewa, podobny jest do tego, kto wyłupia sobie oczy żelaznym kolcem. Proszę zobaczyć, jeśli się człowiek gniewa, to ten gniew sprawia, że jestem zaślepiony. Ja nic nie widzę. Ani ludzi nie widzę, ani rzeczy nie widzę, ani Pana Boga nie widzę. Po prostu jestem zaślepiony właśnie gniewem. Kiedy wreszcie człowiek się zmęczy gniewem i działaniami, które nie przynoszą pożytku, dopada go, on mówi, najgroźniejsza myśl, najgroźniejszy demon. Demon acedii, czyli duchowego zniechęcenia. I tu bym chciał, żebyśmy sobie przeczytali ten opis, który Państwo mają z drugiej strony, bo on jest moim zdaniem taki bardzo wnikliwy i przy pewnych modyfikacjach można go odnieść, myślę, do naszego dzisiejszego doświadczenia. Już tutaj znajdę sobie. No, bo ja to wziąłem z innego traktatu, ale tak, już 208. Tu mamy taki. Więc proszę posłuchać, popatrzeć. Demon acedii, nazywany także demonem południa, jest najuciążliwszy spośród wszystkich demonów. Tu może tylko taka mała uwaga. Ja w tym naszym spotkaniu, w tym wykładzie pominąłem w zasadzie kwestię demonologii Ewagriusza, bo nie da się wszystkiego powiedzieć. Generalnie on dużo mówi o kuszeniu, o demonach i bardzo często w swoich tekstach myśl albo demon, te dwa słowa należy rozumieć zamiennie i czasami nie wiadomo, na ile to jest myśl, która jest tylko jakoś wypływająca ze sfery ludzkiej, a na ile to jest rzeczywiście kuszenie przez jakiegoś demona. Ale to jak ktoś będzie chciał sobie poczytać trochę tekstów, to zobaczy. W każdym razie proszę się tutaj nie dziwić, że jest napowiedziany demon acedii. Jest najuciążliwszy spośród wszystkich demonów. Nachodzi mnicha koło godziny 4 i osacza jego duszę aż do godziny 8. O co tutaj chodzi? Mamy w przypisie, że od godziny 10 do 2 po południu. Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać zbyt wolno lub wręcz nie poruszać wcale, a dzień tak się dłuży, jakby miał 50 godzin. Następnie przymusza mnicha, aby ciągle wyglądał przez okno i wybiegał z celi, by wpatrywać się w słońce, jak daleko jeszcze do godziny 9, czyli do pory zwyczajowego posiłku, oni jedli raz dziennie, tak jak zdarza się jeszcze, że w niektórych zakonach tak jest. By rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie nadchodzi. Wzbiera w nim wreszcie nienawiść do miejsca, w którym mieszka, do takiego życia i do ręcznej pracy. I podsuwa myśl, że zanikła miłość wśród braci, a nie ma nikogo, kto by go pocieszył. A jeśli jest ktoś, to w owych dniach zasmucił mnicha, to tym także posługuje się demon, by zwiększyć jego nienawiść. Sprawia, że opanowuje go tęsknota za innymi miejscami, w których łatwiej znaleźć to, co konieczne do życia, i rzemiosło, które wymaga mniej wysiłku, a przynosi więcej korzyści. I dodaje, że podobanie się Panu nie jest zależne od miejsca. Wszędzie bowiem, mówi, można wielbić Boga. Do tego wszystkiego dołącza wspomnienie bliskich i dawnego życia i ukazuje, jak długi jeszcze żywot go czeka, stawiając jednocześnie przed oczy trud ascezy. Jak się to mówi, próbuje różnych sztuczek, aby mnich, pozostawiwszy cele, uciekł z placu walki. Żaden inny demon nie podąża za demonem Acedii. Tak więc po wygranej walce ogarnia duszę uspokojenie i niewysłowiona radość. To jest opis Ewagriusza. Duchowe zniechęcenie. I dalej, bo to jeszcze nie cały katalog, on mówi tak. Acedia może być przezwyciężona. A, może jeszcze tak. Jeśli temu ulegniemy, to człowiek jednak później może się opamiętać i myśli, że nie wszystko stracone. I wtedy znowu go atakujemy się obżarstwie. I apiać od nowa. Wszystko się zaczyna. Jeśli jednak nie ulegniemy temu zniechęceniu, to wtedy czeka na człowieka demon próżnej chwały i pychy. I tu jest rzecz bardzo groźna, zwłaszcza dla tych tak zwanych duchowych, albo którzy myślą, że są duchowi, którym wydaje się, że poradzili sobie ze słabościami i namiętnościami. I próżna chwała, ta myśl, pokazuje sztuczny lub prawdziwy postęp w życiu duchowym i daje poczucie, że wszystko się udało. Czyli generalnie jest duchowy sukces. I inni mogą mi zazdrościć. I dlatego Ewagriusz powie tak, że myśl o próżnej chwale chce rozgłaszać zmagania człowieka i ugania się za sławą u ludzi. Czyli może być tak, że ja się z czymś uporam, ale kiedy ja traktuję to jako mój sukces, kiedy ja chcę o tym rozgłaszać, kiedy ja z wyższością patrzę na innych, to jestem przegrany. A przede wszystkim, i to jest groźne, właśnie wierzy, że wszystko można zrobić o własnych siłach, czyli bez Pana Boga. I to jest tak naprawdę pycha. Pycha, Ewagriusz mówi, jest sprawcą największego upadku, który namawia mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, ale by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów. Aby pysznił się przed braćmi, mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego rzekomej wielkości. To jest pycha. To jest katalog Ewagriusza. Być może jest tak, że ten schemat miał być właśnie pomocny także do rozmowy ze swoim Abba, żeby mu wyjawić swoje myśli. Te, które dręczą mnie, te, które mnie wprowadzają w smutek, te, które powodują we mnie jakiś lęk, po to, żeby właśnie z Ojcem zmierzyć się z tymi myślami. I żeby spróbować zobaczyć też, że są we mnie jakieś dobre myśli, które mnie prowadzą w inną stronę. I na tym bym w tym momencie skończył, to znaczy zrobilibyśmy sobie przerwę. Ja po przerwie jeszcze króciutko bym tylko chciał powiedzieć o łasce i o miłości, bo to się wydaje trochę takie, no, że to jest taka walka, że ja sam muszę właśnie o własnych siłach. Gdzie jest w tym Pan Bóg? Gdzie jest Jego łaska? Gdzie jest miłość? Więc troszeczkę już zwieńczając ten opis praktyki powiem o tym i później jak będą jakieś pytania, to bardzo chętnie, jeśli będę wiedział. Dobrze? Na razie zróbmy sobie jakieś 10 minut przerwy. Ja może poszukam czegoś od bólu głowy.